To słuchajcie, kontynuujemy dzisiejsze studium. Temat, który cały czas mamy pod rozwagą, to jest postawa Jezusa Chrystusa. Lekcją, jak trwać w jedności i nienaganności na podstawie drugiego rozdziału do Filipian 1:17. I cel zobaczyć, co zrobił Jezus Chrystus i jak możemy naśladować Go w życiu eklezji. I omówiliśmy sobie postawę Jezusa Chrystusa w całości, już do końca i jeszcze raz może byśmy sobie powtórzyli. Co pamiętacie?
Że On był ojciec sam do siebie, z miłości, posłuszeństwa i jednomyślności z Ojcem, aby stać się ofiarą za nasze grzechy. Mhm. I że było to Jego, należało Mu się to, ta chwała, ale że sam ją oddał i się uniżył. Mhm. Stał się, urodził się jako człowiek i był uznany za człowieka, można było to udowodnić, ale nie stracił natury Bożej, czyli miał pełnię mocy i mógł jej używać, co też pokazał. Ale jednak był nie tylko uniżony tym, że zszedł na ziemię, ale nawet w tej postawie człowieka urodził się w żłobie i chodził jako sługa, jako nauczyciel, był nawet z postawy uniżony, nie był królem czy władcą.
To znaczy, był królem i władcą, królem. Tylko że nie rządził w ten sposób, że nie objął władzy.
Wykazywał się pokorą, cichością, łagodnością i był przykładem w tym dla nas, jak mamy postępować na jego w naszej drodze i zwłaszcza w tych trudnych momentach prześladowania.
A co się stało, kiedy zmartwychwstał?
Wrócił tam, skąd przeszedł.
Wrócił do
Ojca.
Odzyskał chwałę,
którą miał przed.
Na prośbę do Ojca.
Musiał poprosić.
Głośniej.
Musiał najpierw poprosić o to, bo...
Tak.
Dlaczego musiał poprosić?
Musiał się tego zrzekł. Więc jak się zrzekł, musiał poprosić.
Ojciec mu dał.
Tak, wszystko było wiadomo, ale wszystko musiało być naprawdę.
Można by rzec, z łaski odzyskał. Z łaski odzyskał.
Tak, Bóg mu dał. Zrobił wszystko, co do niego należało. Okazał swoje posłuszeństwo. I Bóg potwierdził to przez zmartwychwstanie i posadzenie go na prawicy. To był dowód na to, że Jezus był tym, za kogo się podawał. A podawał się za Mesjasza, króla Żydów. Tak, także on się zrzekł chwały i na powrót ją otrzymał. Ale zrzekł się. Tak.
Przyjdzie czas, że przyjdzie jako król i pan w chwale.
Tak. Przyjdzie taki moment, że pojawi się z powrotem, przyjdzie znów w chwale.
Pokora się objawiała też tym, że był błogosławił prześladowcom. Nie, bez szemrania wszystko wykonywał, nie narzekał.
I omówiliśmy.
Czynił dobrowolnie.
Omawialiśmy, przypomnę jeszcze, postawę Jezusa w posłuszeństwie, postawę Jezusa w uniżeniu, postawę Jezusa w miłości, postawę Jezusa w jednomyślności i w prześladowaniu. W tych kwestiach. No i teraz będziemy omawiać postawę wierzących, która ma być no, taka jak postawa Jezusa, tak? To przeczytajmy sobie te 17, nawet 18 wersetów. 18.
Jeśli więc jest jakieś pocieszenie w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współczucie i miłosierdzie, dopełnijcie moje radości. Bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni. Nie czyńcie nic skutliwości ani z próżnej chwały, lecz pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Dlatego moi umiłowani, tak jak zawsze byliście posłuszni nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz, pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem wykonujcie swoje zbawienie. Bóg bowiem sprawia w was i chęć, i wykonanie według Jego upodobania. Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów, abyście byli nienagannymi i niewinnymi dziećmi Bożymi, bez zarzutu pośród narodu złego i przewrotnego, wśród którego świecicie jak światła na świecie, zachowując słowo życia, aby mógł się chlubić w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno pracowałem. Lecz choćbym został złożony na ofiarę i w posłudze waszej wiary, raduję się i cieszę z wami wszystkimi. Z tego i wy radujcie się i cieszcie ze mną.
Mikrofony proszę sprawdzić jeszcze. Dobra. To zaczynamy. Po pierwsze, co mamy? Jaka ma być postawa wierzących?
Mają być jednomyślni.
Gdzie to jest napisane?
W drugim. Dopomnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli. Mhm. Oczywiście z pierwszym, jak się połączę, to wiadomo, że w Chrystusie.
To może zróbmy tak. Najpierw omówimy sobie po kolei posłuszeństwo, potem uniżenie, potem miłość, potem jednomyślność, a potem prześladowanie.
Tak,
prawda?
Jak z postawą Chrystusa.
Tak. Po prostu zróbmy to po kolei. Czyli mamy posłuszeństwo najpierw. I szukamy tych fragmentów, które mówią o posłuszeństwie. Gdzie mamy pierwszą wzmiankę o posłuszeństwie? Jak wam się wydaje?
Albo z tej samej myśli?
Który to werset?
Drugi. Nie wiem, jak...
No to jednomyślnie, ale w posłuszeństwie. Posłuszeństwo. No, 12, a piąty, no właśnie, a piąty.
Niech będzie was takie nastawienie umysłu, jakie było w Chrystusie Jezusie.
Gdzie tutaj mamy, dlaczego tutaj możemy powiedzieć, że jest posłuszeństwo?
Przyjął postać sługi w siódmym.
No, w piątym.
No, mamy takie...
Piąty łączy się z kolejnym tekstem, tak? W którym jest mowa o tym,
myślimy i rozumiemy na sposób jakby... Boże.
Jeżeli mamy jakąś postawę,
tak.
Mamy jakąś postawę, wzór, to żeby zacząć tak postępować, tak? I ktoś nam mówi, żeby tak postępować, żyj tak jak on. To co trzeba, czym się trzeba wykładać, żeby to zrobić?
Posłuszeństwo.
Dlatego piąty werset według mnie też mówi o posłuszeństwie.
Czyli iść za wzorem.
No bo jeżeli ja mam jakiś wzór, to ja mogę okazać nieposłuszeństwo i żyć po swojemu dalej, albo mogę okazać posłuszeństwo temu poleceniu, mając wzór. Tak? I w tym sensie, moim zdaniem, posłuszeństwo w wersecie 5 jest nastawienie umysłu na wzór Jezusa Chrystusa, czyli wzór jest, a my mamy mieć takie nastawienie umysłu, czyli co mamy? Tak myśleć. Bo zanim powstaje czyn, ktoś mówi, zanim pomyślałem, to zrobiłem. Kiedyś sobie to mówiliśmy. Technicznie jest to niemożliwe. Po prostu. Najpierw pojawia się myśl, tylko człowiek nie zdąży czasami przemyśleć, czy to zrobić. I zrobi to zbyt pochopnie, ale najpierw myśl się pojawiła. Żeby coś zrobić, to trzeba najpierw pomyśleć, żeby to zrobić. Czyli nie pomyślałem, a zrobiłem, jest błędnym stwierdzeniem. Bardziej precyzyjnie, nie zastanowiłem się, czy to zrobić. I zrobiłem to pochopnie, to tak.
Nie przemyślałem.
Nie przemyślałem, ale nie znaczy, że nie pomyślałem. Czyli jeżeli mamy nastawienie umysłu, to my tak myślimy w ten sposób. I wtedy, jeżeli my tak myślimy, to za myślą idzie czyn. Więc nie chodzi o to, żeby tylko wykonywać czynności, ale myśleć na ten sposób, bo kiedy ty myślisz na ten sposób, to potem... I nawet jeśli czegoś nie robisz, tak, to wtedy wiesz, że źle robisz. I modlisz się do Boga, żeby przebaczył, dał wyjście, tak? Bo robisz inaczej, niż wiesz, jak trzeba.
Bo mamy wzorzec.
Bo masz wzór, tak. Więc nastawienie umysłu, dlaczego Paweł mówi o nastawieniu umysłu? Bo ono jest przed czynem. Prawda?
Tak.
Najpierw jest myśl, potem jest czyn. Więc jeżeli jest właściwe nastawienie umysłu, to za nim idą właściwe czyny. Co dalej mamy? 12 werset. Tak ktoś mówił, Kasia mówiła, tak? 12? 12, bo już nie pamiętam. 12. Co mamy w 12 w posłuszeństwie?
Z bojaźnią
i drżeniem wykonywać swoje zbawienie. I teraz co to znaczy? Z bojaźnią i z drżeniem wykonywać swoje zbawienie. To tekst mówi to, co mówi. I jest parę fragmentów, które chciałbym przeczytać, które być może rozjaśnią sprawę. I tak po kolei będziemy. Hebrajczyków 12 rozdział. Dłuższy fragment, dlatego na początek. Hebrajczyków 12 rozdział. Fragment cały do 17, tylko zastanawiam się, bo...
Pierwszego?
Tak.
Może tam jest...
Może tak. Czytajmy pierwsze 4 wersety. Ktoś niech przeczyta.
Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza. W cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu. Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Jeszcze nie stawaliście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi.
Mhm. Okej. Okay. Teraz kogo tutaj mamy za wzór postawionego? Też Jezusa, prawda?
Tak.
Mamy wzór Jezusa Chrystusa, który twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. On jest wzorem do naśladowania w tym, jak postępował. I teraz dalszy fragment mówi o karceniu, a ja bym chciał, żebyśmy przeczytali jeszcze od 11 do 17.
A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. i prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy wzrastając nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wielu. Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo. Wiecie przecież, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć ze łzami jej szukał.
Tak, i tutaj mamy o czym? Mowa jest tutaj.
O tym, żeby się nie poddawać. Nie.
Tak, ale o czym jeszcze?
Że karanie wydaje
się... Werset 15, zobaczcie.
Żeby nikt nie pozbawił się łaski przez...
Dążenie do pokoju ze wszystkimi i do świętości i uważanie, żeby się nie pokalać. Żeby nie naśladować rozpustnego i bezbożnego Ezawa.
Nie grzeszyć.
Co w tym miejscu możemy powiedzieć o życiu jako zbawiony? O tak, usprawiedliwiony z grzechów, tak? Bo to jest mowa usprawiedliwiony z grzechów, w tym sensie zbawiony, tak? Jaka tu jest postawa towarzyszy temu? Frywolna, swobodna taka?
Walka.
Co bym nie zrobił, to i tak wszystko będzie dobrze, bo Bóg jest dobry.
No nie.
No właśnie, jest troska o to, żeby pilnować się, że to nie jest tak, że jeśli ja jestem usprawiedliwiony z grzechów, to nic mi nie grozi i żyję pod kloszem. Nie. Grozi mi bardzo wiele, bo żyję w grzesznym ciele wciąż. Więc żyje już we wrogim środowisku. Paweł mówi, kto mnie uwolni z tego ciała grzechu i śmierci. Czyli nasze ciało jest wrogim środowiskiem, w którym żyje nasz odrodzony duch. I to jest ważne. Dlatego oczekujemy zmartwychwstania i nowych ciał, bo gdyby te ciała były ok, to po co nowe? Prawda? I teraz jeszcze ten werset 28, potem jest mowa o tym, że podeszliśmy do góry Syjon, nie tak jak Żydzi tam do tamtej, tylko do miasta Boga żywego, tak, że to jest jeszcze coś większego. I 28 werset jest podsumowujący, 29, zobaczmy.
Dlatego otrzymując Królestwo Niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak Mu się podoba, z czcią i bojaźnią. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym.
Tak, z należną czcią, tak, jak Mu się podoba, z czcią i bojaźnią. Tak należy Bogu oddawać cześć, bo Bóg jest ogniem trawiącym. Bóg jest miłością, tak? Okazał ją posyłając Syna, ale Słowo Boże mówi, że Bóg jest również ogniem trawiącym. I trzeba mieć to również na uwadze, że Bóg to również i to, i to, i to, i to. Wszystko. Więc mamy do czynienia z Bogiem, którego miłość przekracza jakąkolwiek ludzką, ale mamy również do czynienia z Bogiem, który jest ogniem trawiącym i Jemu się podoba, jak Mu się oddaje, tak? Służy Mu się z czcią i bojaźnią. A Jemu się to podoba.
Początkiem poznania jest bojaźń.
Tak, z czcią i bojaźnią. I Bogu się to podoba. Więc jak Bogu się to podoba, no to tak trzeba robić, prawda?
Tak.
Tak trzeba podchodzić do Boga. Więc zobaczcie, Paweł pisze w liście do Filipian, że mamy z bojaźnią i drżeniem wykonywać swoje zbawienie. Wykonywać. Czyli jesteśmy jako ludzie zbawieni, tak? Zostaliśmy usprawiedliwieni z grzechów i mamy tak żyć. Czyli wykonywać, nie tyle pracować na nie, bo my już je mamy, ale wykonywać je. Żyć tak. W taki sposób. I list do Hebrajczyków potwierdza to?
Tak.
Potwierdza ten fragment. Dobrze, to teraz zobaczmy następny fragment, też bardzo znany, z Jakuba, pierwszy rozdział. To jest kartka dalej. Jakuba, pierwszy rozdział, od 19 do 25.
Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Gniew Bożego człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła. Ten będzie błogosławiony w swym działaniu.
O czym mówi ten fragment?
Żeby nie zapomnieć o tym, co, jak należy żyć.
Mhm. I być wykonawcami słowa, nie słuchaczami. Mhm. Tak.
A na czym polega wykonywanie słowa w tym fragmencie?
Słowa.
Na czym polega wykonywanie słowa w tym fragmencie? No tu są bardzo konkretne informacje podane. Na czym polega?
W Słowie Bożym zobaczy, że postępuje nie.
No jak?
Nie tak.
A co jest niedobre, a co jest dobre w tym fragmencie? Niewłaściwa postawa i właściwa.
Gniew.
Taka...
Tak? No mówcie.
Gniew.
Nie skorzy to mówienie, nie skorzy to gniew. Nie powiem człowieka, nie wykonuje.
Wszelka plugawość, bezmiar zła, które może zbawić dusze wasze. Tak? Zbawieni i zbawić dusze wasze. Czyli zbawiony człowiek może ulec zwiedzeniu i popaść w grzech?
Tak.
A jeżeli będzie odrzucał to, to będzie uratowany od tego. Będzie trwał w pobożności. Czyli mamy znowu fragment, który ostrzega przed niewłaściwą postawą, że trzeba uważać, po prostu mieć się na baczności. Będąc człowiekiem zbawionym, jak to mówimy, czyli człowiekiem, który dostąpił usprawiedliwienia z grzechów, stał się dzieckiem Bożym, o tym mówimy. Tak? Następny fragment, 1 Piotra. Jak są pytania, to mówcie. Są pytania?
Ja mi się przypomniało, że tato w zeszłym tygodniu mówił, że właśnie nie robić tolerancji na grzech. Ja jestem zbawiony, albo bo jestem zwykłym człowiekiem, żeby nie robić tolerancji. Mamy wykonywać.
Tak, my grzeszymy, to prawda. Popełniamy grzechy.
Mamy się od tego odwracać.
Tak, bo to jest bardzo ważne. Tak, to co mówisz. To co Robert mówił, tak, bo my grzeszymy i to jest problem. Natomiast jeśli my będziemy mieć usprawiedliwienie, no cóż, co ja mogę zrobić, tak? To już jest problem. To w tym momencie zaczyna się problem. Dlaczego? Bo my akceptujemy to, a nie mamy prawa tego akceptować. Bo w momencie, kiedy nastawienie umysłu się takie zaczyna, bo popatrzcie, to się zaczyna w głowie. I kiedy się zaczyna nastawienie umysłu, no cóż, trudno. To już nie jest Chrystusowe, bo Chrystus nie myślał, no trudno. Tylko On był posłuszny. On zawsze mówił to, co chciał Ojciec. I my mamy mieć nastawienie umysłu takie. Bo jeśli my dopuścimy do nas... No cóż, co ja mogę zrobić? Któż nie grzeszy?
Gdyby Bóg chciał, to by mnie uwolnił.
Któż nie grzeszy, tak? Jeżeli my widzimy nasz grzech, ale my nie akceptujemy go w życiu, to my wtedy z tym grzechem będziemy walczyć.
No tak.
Różnie nam będzie to wychodzić, ale my... Słucham?
Można i w drugą stronę przegiąć, że użalać się nad sobą, że co ja zrobię.
No to jest kolejny grzech.
Do grzechu.
To do grzechu dokładasz grzech wtedy, nie? Bo użalanie się nad sobą jest przejawem egocentryzmu, to jest grzech. Właśnie chodzi o to, że kiedy nie akceptujemy grzechu w naszym życiu, to kiedy on się pojawia, to my nie chcemy go. Walczymy z nim. Chcemy się tego pozbyć. Wołamy do Boga o pomoc, żeby Bóg nas wyrwał z tego. Dlaczego? Bo my tego nie akceptujemy. My byśmy chcieli, żeby tego w ogóle nie było. A kiedy my akceptujemy pewne rzeczy w naszym życiu, no to zaczyna się problem, bo wtedy już te kwestie będą się powtarzać, a my je będziemy akceptować i za chwilę zaczniemy je bagatelizować. Więc dobrze Robert powiedział. To prawda.
Dobrze, choć bardzo nienowocześnie. Bo dzisiaj świat mówi zupełnie co innego, wręcz przeciwnie.
Popatrzcie, że tutaj jeszcze w Jakuba jest...
Biblia jest niezmienna od spisania każdego słowa, tak? I nie ma znaczenia kultura, obyczajność, okoliczności, cały czas jest dokładnie tak samo. Czyli tak jak od samego początku nie było tolerancji dla grzechu, już od Adama i Ewy, przez później całą resztę historii Izraela i tak dalej, tak samo nie ma i teraz. Także dobrze, dobrze Robert powiedział.
Tak, ważne, żeby to rozumieć.
A ja chciałam zabrać głos,
Tak?
Słyszysz mnie, Darku?
Tak, słyszę.
Ponieważ ja teraz z Widzielem miałam dość taką ciekawą rozmowę, a mianowicie właśnie o grzechu. Kiedy mówiłam, że Panu Bogu nie podoba się, jeśli grzeszymy, jeśli robimy coś, co się Bogu nie podoba i nie odwracamy się od tego grzechu, zatwardzamy swoją postawą, serce i mamy usprawiedliwienie dla grzechu, to zostałam odrzucona przez ludzi podobno wierzących. Powiedziano do mnie w ten sposób, Bóg i tak to przebacza, i tak jak jesteś zbawionym człowiekiem, to nawet jak grzeszysz, to i tak idziesz do Pana Boga, i tak nie pójdziesz w ogień piekielny. Takie usłyszałam.
No wiesz, no niestety, no są, którzy tak wierzą i jak gdyby...
I żyją jak żyją.
No. I żyją jak żyją, natomiast no Pismo Święte tego nie mówi. I pamiętajmy, że Bóg jest ogniem trawiącym, tak?
Powoływam się na, że jeśli rozmyślnie grzeszymy, jeśli w naszym życiu jest grzech, jeśli w tym grzechu tkwimy, jeśli coś nie tak, więc i też zadałam pytanie, to tak grzeszy, jeśli ja pójdę i zabiję kogoś, a jestem osobą, uważam się za osobę zbawioną, więc pójdę i kogoś zabiję, nagle mi coś strzeli do łba, zabiję kogoś, nie wiem, okradnę, porzucę mojego męża, to ja zadaję wam pytanie, czy ja jestem osobą dalej w dalszym ciągu zbawioną? Odpowiedziano mi, oczywiście, że tak, oczywiście, a ja mówię, nie wierzę.
No tak, widzisz, Ania, bo tutaj są, no, widzisz, kilka to jest kwestii. Kolejny temat, tu trzeba kilka kwestii poruszyć. Jesteś osobą zbawioną, tylko że jesteś osobą nieposłuszną Bogu. I twoje zatwardzenie, myśmy tu studiowali przy okazji listu do Hebrajczyków. Jedno posłuszeństwo nie pozbawia jak gdyby przynależności do Boga. Ono powoduje, że jest się nieposłusznym. I do takich osób tyczą się wszystkie fragmenty, które mówią o karceniu, o karaniu wierzących, że Bóg karci swoje dzieci, a jeśli kogoś nie karci, kto grzeszy, to znaczy, że ten ktoś nie jest jego dzieckiem. I to mówi właśnie 12 rozdział listu do Hebrajczyków, więc jedną kwestią jest tolerować niewłaściwe postawy i mówić, że bez względu na wszystko jestem dzieckiem Bożym i idę do Pana Boga, to jest takie uproszczenie, bo brakuje w tym stwierdzenia, że jeśli będę trwał w grzechu, to tak jak mówi Słowo Boże, w pewnym momencie moje serce będzie już tak twarde, że przestanę rozpoznawać dobre i złe rzeczy, a na koniec odrzucę Jezusa Chrystusa. Że to jest zagrożenie bardzo realne, o którym mówi Słowo Boże i wtedy nie jesteś już dzieckiem Bożym, ale do tego możesz doprowadzić właśnie przez tolerancję grzechu w swoim życiu. Natomiast drugą skrajnością jest to, że jeden grzech wyklucza cię z rodziny Bożej, co też jest nieprawdą, bo wtedy kogo by Bóg karcił? To by odrzucał zamiast karcić. Natomiast mówię, bardzo często w takim nauczaniu, w którym pojawia się tolerancja dla naszych niewłaściwych postaw, jest często takie myślenie, że raz zbawiony, na zawsze zbawiony i nic mi się nie może złego stać. To jest nauka, która właśnie prowadzi do takich zagrożeń. Więc to tyle jak gdyby w tym temacie, żeby tej kwestii nie upraszczać, ale żeby przy rozważaniu tego widzieć wszystkie aspekty zbawienia, karcenia, posłuszeństwa Bogu. Bogu się podoba pewna forma oddawania Mu czci. Bóg nakazuje posłuszeństwo, mówi, żeby być posłusznym, mówi, żeby żyć pobożnie, mówi, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym, a jeśli ktoś tego nie robi, to ściąga na siebie problem. To ja tyle w kwestii, Aniu, tego, co ty mówisz. Bezpiecznie to nie jest takie nauczanie, jakie usłyszałaś. Ono nie jest bezpieczne. Ono może...
że oczywiście, że grzeszymy, że jeśli mówimy, że nie grzeszymy, to kłamce robimy z Boga, ale też zaznaczyłam, że mamy walczyć w naszym życiu z grzechem. Z czym mamy walczyć? Właśnie z grzechem. To jak Paweł, biedny ja jestem, powiedział. Któż mnie wyzwoli? Tylko Pan mnie wyzwoli. Ale mówię, ale nie wolno tkwić w grzechu, nie można. Jak ktoś kradnie, tak jak apostoł Paweł napisał, ktoś kradnie, niech kraść przestanie.
Tak. Mhm.
Trzeba też powiedzieć wyraźnie, bo my też nie od razu wszystko widzieliśmy po nawróceniu. Też różnie rozumieliśmy wiele rzeczy. Ja przez kilka ładnych lat byłem przekonany, że człowiek zbawiony nie może zbawienia w żaden sposób się pozbawić i tak dalej. Ale od samego, jakby nawet wyznając taką, to co gdzieś jakby usłyszałem i to tak przyjąłem, to cały czas walczyłem z grzechem. To nie powodowało, że ja nie walczyłem i mówiłem, to będę robił, co będę chciał. Dzisiaj tak samo jest wielu braci i sióstr, którzy może tutaj z nami się nie zgodzą co do tego odrzucenia zbawienia, tak? Ale trzeba zobaczyć, jak ten człowiek żyje. Czy on ma tolerancję do grzechu, czy on żyje w posłuszeństwie Bogu, a po prostu pewne rzeczy widzi w Biblii inaczej, niż nam wyszło chociażby po studium listu do Hebrajczyków. Nie? Natomiast jest skrajna, bardzo niebezpieczna rzecz i o tej myślę, że mówimy. To jest właśnie taka, gdzie ktoś mówi zbawiony, na zawsze zbawiony i ty się nie przejmuj grzechami. Ty żyj jak chcesz. Darek kiedyś opowiadał, był gdzieś przyjechał do jednego zboru człowiek, który mówi, ty Bóg patrzy, jak ty w tych brudnych kałużach się tam tarzasz w tym grzechu, ale nie martw się, on cię weźmie, wymyje, on nie przejmuj się, bo on na ciebie patrzy inaczej niż ty sam na siebie patrzysz. Zaraz, ja mam się tarzać w grzechach? To jest, że to niezależnie od tego, co ja uważam na temat zbawienia, odrzucenia, utracenia i tak dalej, to gdzie Biblia mówi, żeby się tarzać w grzechach? Zawsze Biblia nawołuje, żeby grzechy odrzucić i żyć w świętości, w posłuszeństwie. Bo zrozumienie pewnych rzeczy takich doktrynalnych, takich, to nie wszyscy mają takie same. I są takie skrajności, no, które ewidentnie trzeba odrzucić i je piętnować. Jeśli ktoś jakąkolwiek by doktrynę nie wyznawał, a za tym idzie przyzwolenie na grzech, to jest źle.
Ale też trzeba, no, nie chciałbym za bardzo odchodzić od tematu, ale też trzeba o tę sprawiedliwość, że nie wszyscy, którzy uważają, że tam raz zbawiony, na wieki zbawiony, że użyję takiego nazewnictwa, no to było wiadomo, o co chodzi. Nie wszyscy uważają, że bez względu na to, co robisz. Są tacy, którzy uważają, że jeśli osoba grzeszy, nie chce się opamiętać, że jest nieposłuszna, tak? To znaczy, że ona nie jest zbawiona. Więc jak gdyby jest inna opcja, założenie,
jest kilka kombinacji,
że tak, jest różne kombinacje, więc to nie jest tak, że gdyby tylko jedna jest, nie, jest dużo różnych wariantów, natomiast co jest bardzo ważne, przy tych rozważaniach nie należy pomijać żadnych fragmentów, ani nie interpretować ich pod własną dumkę. O to chodzi.
Odpranie grzechu i jak grzech rodzi grzech, to my doskonale widzimy już od długiego czasu na studium sobotnim, jak to tak. Było na narodzie izraelskim, do czego to prowadziło.
Tak. Słuchajcie, przeczytajmy sobie jeszcze pierwszy list Piotra. Pierwszy rozdział, 15-16 werset. I mamy tutaj nauczanie apostoła Piotra.
Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu. Gdyż jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.
No właśnie. Wezwanie. Jakie inaczej rozumiesz niż tak, jak jest napisane? Nie?
Tak. Bóg jest święty, sprawiedliwy, oddzielony od grzeszników i tego samego chce od nas.
To nawet 14 warto byłoby, tak?
Proszę.
Jakby dodać do tego wcześniej, jak posłuszne dzieci, nie ulegajcie porządliwościom, jakie władały wami wcześniej, w czasie waszej nieświadomości. No i teraz właśnie to, co
tak, bo co jest bardzo ważne, my jesteśmy uświęceni krwią Jezusa Chrystusa, czyli usprawiedliwieni z grzechu. I nasze grzechy zostały nam przebaczone. Ale tutaj Słowo Boże, zauważcie, mówi o świętości w życiu. Nie o tej świętości, którą mamy dzięki łasce Jezusa Chrystusa.
Bóg nam przypisuje tak, dzięki Jezusowi.
Tak, Bóg nam da, Bóg nam nas usprawiedliwia z naszych grzechów. Dlaczego? Bo została złożona ofiara za te grzechy. To jest bardzo ważne. Jezus jest ofiarą, krwawą ofiarą za nasze grzechy. To jest ofiara za grzechy. I teraz w związku z tym, że ta ofiara została złożona i ona... To jest ofiara, która się Bogu podoba. To myśmy przy Rzymian to mówili. I teraz my musimy wyrazić skruchę. Dlatego, że ofiara bez skruchy jest nieaktywna. Żyd, jak przychodził złożyć ofiarę ze zwierzęcia, to musiał najpierw skruchę wyrazić. Szczerą. I wtedy Bóg przyjmował tą ofiarę. Ofiara go nie usprawiedliwiała.
Podobała mu się ta ofiara, tak?
Ofiara miła, tak, bo czytamy również, że Żydzi dużo ofiar składali, a ich serca były nieobrzezane, dalekie od Boga. I te ofiary, Pan Bóg mówi, mi się one nie podobają.
Miłą ofiarą jest duch skruszony.
Dlatego tutaj jest ofiara złożona przez Jezusa Chrystusa i musi być wyrażona skrucha, szczera skrucha grzesznika. I wtedy ta ofiara ma moc w jego życiu. Bóg tą ofiarę uznaje, że to jest ofiara również za tego. Tak to działa. Dlatego, kiedy tutaj czytamy, to czytamy o świętości w życiu. Nie o tej, która się dokonała w momencie, kiedy zostaliśmy usprawiedliwieni z grzechu, ale o tym, że mamy żyć w takim postępowaniu, jakiego od nas Bóg oczekuje. Czyli skoro Bóg nas oczyścił z grzechów, to my mamy żyć takim życiem, jak oczyszczeni z grzechu. Tak mamy żyć. Więc ta świętość tutaj to jest świętość, która się przejawia postępowaniem w życiu. A postępowanie w życiu gdzie się zaczyna?
W sercu.
W sercu, w umyśle, nastawienie umysłu miejcie takie. Jeżeli człowiek chodzi ciągle, myśli o złych rzeczach, to jego postępowanie wcześniej czy później będzie odzwierciedleniem jego myśli. On może się ukrywać, on może fasadę pewną przybrać, on może pewne rzeczy zrobić, tak? Ale wcześniej czy później wychodzi jego, jakbyśmy, a to my mówimy, prawdziwa natura tego człowieka. I ten człowiek w pewnym momencie przestaje się hamować i zaczyna zupełnie inaczej postępować. Dlaczego? Bo to napełnia jego umysł i serce. Więc od nastawienia umysłu się zaczyna i z bojaźnią i drżeniem. Mamy kolejny fragment, który mówi, że mamy być posłuszni Bogu. Pamiętajmy, że mówimy o posłuszeństwie. Mamy być posłuszni Bogu i żyć tak, jak się Bogu podoba. W taki sposób, jaki On jest. Następny fragment, 2 Koryntian 7:1.
Mając więc te obietnice najmilsi, oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej.
Mając te obietnice, czyli obietnice jakie dalej mamy? Wcześniej powiedziane. Obietnice społeczności z Bogiem. Odłączenia się od tego, co pogańskie. Czyli od wszelkiego brudu ciała i ducha. Zauważcie. Brudu ciała i ducha. I nie chodzi o to, że mamy brudne ręce, bo usadziliśmy w smar czy w jakiś inny popiół, tak? Ciała i ducha, czyli umysłu, myślenie o tym, co dobre. Mamy Filipian dalej, myśli o tym, co dobre, co poczciwe, co sprawiedliwe. I ciała, czyli nie uczynkami swoimi nie postępować źle. Bo Słowo Boże również w liście do Koryntian mówi, że jeden jest grzech przeciwko ciału, a jest nim przeteczeństwo. Tak? To jest grzech przeciwko ciału bezpośrednio, który jest świątynią Ducha Świętego. Ale również każdy uczynek wykonany naszymi członkami jest zanieczyszczaniem, bo postępujemy źle. Więc Paweł tutaj mówi o tym, żeby oczyścić i ciało, i ducha. I jak postępować?
W bojaźni Bożej.
Zobaczcie, mamy kolejny fragment, który mówi o posłuszeństwie w bojaźni, żebyśmy mieli respekt, bojaźń przed Bogiem. Bo mówienie takie, a Bóg wszystko przebaczy, gdzie tu bojaźń Boża? To brak strachu przed Bogiem jest. W takim wypadku, kiedy, wiecie, bo można różne rzeczy powiedzieć. Tak, Bóg wybaczy, ale w jakiej formie to mówimy? Co jest w naszej głowie, tak? Bo czasami te same słowa można w różny sposób wypowiedzieć. Więc Posłuszeństwo ma się również czym objawiać? Bojaźnią, szacunkiem do Boga, drżeniem o właściwe postępowanie, tak? I to jest posłuszeństwo, które się objawia bojaźnią i drżeniem. No i jeszcze jeden fragment z Efezjan 5:21. Efezjan 5:21.
Będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Bożej.
O, popatrzcie, nawet jeśli sobie nawzajem, to w bojaźni Bożej. Czyli tak, jeśli jesteśmy poddani sobie nawzajem, to dlaczego? Bo ludzi się boimy?
Nie, boimy się Boga.
No właśnie. Dlatego cokolwiek się dzieje w naszym życiu, ma się dziać w bojaźni Bożej. Czyli mamy patrzeć na to, jak Bóg na to patrzy. Czy to jest właściwe i czy to mu się podoba. Nie bagatelizujemy.
To tak jak Nehemiasz mi się przypomniało właśnie w sobotniej wyskutni, że wszędzie była ta jego modlitwa, w każdej sprawie.
Tak.
Nawet miał odpowiedzieć, to wpierw pomodlił się do Boga i...
Zastanawiał się. Tak.
I dopiero...
Tak. I słuchajcie, nie chodzi tutaj o taką jakąś panikę i histerię, że teraz nic nie można zrobić. Nie o to chodzi. Dlatego, że inne nauczania, które mieliśmy, mówią, że mamy Ducha Świętego, mamy rozeznanie woli Bożej, wiemy, co jest dobre, wiemy, że mamy tron łaski. Natomiast zaczyna się wszystko od nastawienia umysłu. To ja chciałem to powiedzieć, żebyśmy to pamiętali, że Paweł mówi, bądźcie takiego nastawienia umysłu. Jeśli to zaczyna się w głowie, to czyny dalej, z czynami będzie dużo łatwiej. Więc posłuszeństwo to jest nastawienie umysłu i postępowanie. Jakie? W bojaźni Bożej. Z bojaźnią i drżeniem wykonywać swoje zbawienie. Czyli żyć jak? Mając świadomość, co się Bogu podoba, że Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa, Bóg oczekuje od nas postawy, umysłu i czynów, takich, które będą dalekie od grzechu. Tego Bóg od nas oczekuje. I grożą nam różne niebezpieczeństwa? Grożą, więc mamy do nich jak podchodzić? Z powagą, z bojaźnią, nie bagatelizować tego. I o to chodzi tutaj, według mnie, z bojaźnią i drżeniem. Nie o to chodzi, że mamy się drżeć codziennie, ojej, może dzisiaj stracę zbawienie. Nie o to chodzi. Tak? Bo można to źle zinterpretować i wyśmiać nauczanie o tym, że możemy nasze zbawienie odrzucić przez trwanie w grzechu. Tak? Można w różny sposób, źle rozumiejąc, ironizować. Natomiast tu nie chodzi o to absolutnie. Tu chodzi o to, że mamy rozumieć, do czego zostaliśmy powołani, jak mamy żyć i co zrobił dla nas Bóg w Jezusie Chrystusie. I to jest ta bojaźń i drżenie, mądrość. Mądra bojaźń i drżenie przed Bogiem. Czy chcielibyście coś jeszcze dodać tutaj?
Ja taką rzecz mam, myślę, że troszkę związaną z tym, bo jedna z sióstr mnie zapytała jakiś czas temu odnośnie zwracania się do Boga. Abba. I spotkała się z nauczaniem, które mówi, że Abba to znaczy tatusiu. Ty, nie wiem, czy słyszeliście to. I ja tak nie sprawdzałem nigdy tego tematu, ale też tak słyszałem. Gdy się temat sprawdzi, to okazuje się, że przez 19 wieków nikt jakby tego w ten sposób nie tłumaczył. Dopiero gdzieś tam 100 lat temu, gdzieś to z zachodu, przyszło takie tłumaczenie tego słowa, bo to jest takie... Najbardziej dosłowne tłumaczenie to jest od słowa ab i abba to takie mój ojcze. To takie najbardziej dosłowne tłumaczenie. A ktoś przetłumaczył, że to tak dzieci mówią i to po naszemu to takie dziecięce gadanie, takie tatusiu. A w jednym kazaniu ludzie mówią, że my tak jesteśmy blisko z Bogiem, że tu nawet już nie mówimy ojcze, tato, tylko wręcz tatusiu, ale to nie jest, to nie wynika z etymologii tego słowa. No i tam znalazłem pewne rzeczy, przekazałem tej siostrze i mówię, ale słuchaj, problem ja widzę inny, bo ludzie jak zwracają się do Boga? Bo czasem można różne słowa powiedzieć, ale albo z szacunkiem, albo bez. Jeden powie, ojciec to tamto, dzieci mówią na przykład na swojego ojca. Z szacunkiem? Co z tego, że powiedział ojciec? Ale powiedział kompletnie bez szacunku, z brakiem szacunku, tak? Także ja bym nie walczył z kimś, kto powie, kto będzie w modlitwie, nie wiem, zwróci się do Boga tato i od razu powie mu, ty bez szacunku, bo być może on to robi w całkowicie bojaźni przed Bogiem, tak? A używa po prostu takich słów. Także też ważne jest w kontekście tej bojaźni, wydaje mi się, jak my się do Boga zwracamy, jak się modlimy, tak? Czy jest to z szacunkiem, z taką bojaźnią i drżeniem, czy wiecie, jak jest takie nauczanie, rozmawiamy jak z kolegą, bo takie też są. My już tak jesteśmy z Bogiem, zakumplowani, wiecie, tak? I dostęp mamy do Boga jak z kolegą. No nie. To, że mamy przystęp do Boga, chwała Bogu, dzięki Jezusowi, tak? Ale to nie jest nasz kolega, to nie jest nasz kumpel, tak jak niektórzy mówią. Także nawet w tym rozumiem też sprawowanie naszego zbawienia, nawet w odnoszeniu się do Boga, myśleniu o Bogu, tak? Wypowiadaniu się na temat Boga do innych ludzi, jak o nim mówimy. W stosunku też do tego, co świat mówi, ale też czasami ludzie, którzy mówią, że są ewangelicznie wierzący, Bóg wie, jak jest, ale tego szacunku i tej bojaźni przed Bogiem zwyczajnie brak. To tak mi się przypomniało. Kilka tygodni temu miałem taką rozmowę i sobie to sprawdziłem, to słowo.
A jeśli mogę wtrącić, to Abba po hebrajsku to znaczy ojcze, dokładnie ojcze.
Abba.
Chociaż Abba, tak.
Abba. A tu jest ale tu jest Abba w Biblii, tak?
Nie, to wychodzi ze słowa Ab i potem jest Abba i to jest troszeczkę takie właśnie...
Zdrobnienie czy
odmienienie? Właśnie, no niekoniecznie zdrobnienie, ale nabiera troszeczkę innego znaczenia.
Ania mówi...
To jest od słowa Ab.
Ania, bo to Ania się wypowiada, mówi, że po hebrajsku te Abba Żydzi tłumaczą jako ojcze. Tylko bardzo tak poufale, ale ojcze.
Tak, tak.
Jednak
tak.
Ojcze.
Tak, zresztą Nowy Testament nam to tłumaczy, bo Nowy Testament tłumaczy nam, jest taki artykuł po prostu, skąd to się wzięło, a Nowy Testament tłumaczy nam Abba Pater, Abba Ojcze, czyli sam Nowy Testament tłumaczy nam, że Abba należy tłumaczyć nie jako tatuś, tylko jako ojcze, oczywiście bardzo blisko, ale jako ojcze. A niektórzy wymyślili, że tatusiu.
Zawsze liczy się motywacja, za jaką się coś wymyśla.
No a to ktoś to wymyślił, no niestety, ale nie za dobrze, ale się to w kościołach przyjęło, nie? To nie jest do końca poprawne.
Dzięki Ania też za tą uwagę. Możemy iść dalej. Słuchajcie, to idźmy dalej. Mamy kolejny werset w kwestii posłuszeństwa. Co mamy w kwestii posłuszeństwa? Jeżeli chcemy być posłuszni, to co?
14-15?
No, jeszcze wcześniej. 13 czy to nie?
Bóg sprawia w was i chęć, i wykonanie według Jego upodobania. Że to Bóg jest sprawcą takiego posłuszeństwa, jakie się Jemu podoba.
No dobrze. Czyli co, nie musimy się starać, bo wszystko dla nas zrobi.
Nie?
Biorąc pod uwagę to, co wcześniej postudiowaliśmy.
No właśnie.
Że postawa musi być ta właściwa i nastawienie.
No właśnie. Właśnie to jest ważne, żebyśmy...
Patrzyli,
tak, patrzyli, bardzo, bardzo ważne to jest, słuchajcie, dlatego przeczytajmy sobie jeszcze, odświeżmy sobie tą informację w innych miejscach. Mamy Kolosan, pierwszy rozdział, niedawno studiowany list, Kolosan, pierwszy rozdział, 10-11.
Abyście postępowali w sposób godny Pana, by podobać Mu się we wszystkim, w każdym dobrym uczynku, wydając owoc i wzrastając w poznawaniu Boga, umocnieni wszelką mocą według Jego chwalebnej potęgi, ku wszelkiej cierpliwości, wytrwałości z radością.
Według tego, co Paweł tutaj mówi, kto ma postępować?
Człowiek.
Bóg za nas czy
my?
My. To my robimy to wszystko, ale kto nam dodaje sił?
Bóg.
Bóg. Widzicie? To my robimy, nie Bóg za nas, a Bóg nas wspiera w tym, co my chcemy zrobić. Jeśli to, co my chcemy zrobić, jest dobre, to Bóg nas w tym wspiera. Jeśli to, co chcemy zrobić źle, to już Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Czyli nasze działanie, nasze pragnienia, nasz umysł, a Boże wsparcie, żeby nam się to udało. Bóg daje nam siłę. Tak przynajmniej wynika z tego fragmentu w Kolosach. Prawda?
To wygląda w życiu.
I dalej zobaczmy. Pierwszy Tesaloniczan.
Dobrze to tłumaczy Efezjan 2:10.
To przeczytaj.
Mamy to, prawda? Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali.
Tak. Tak. Bardzo dobry fragment.
Efezjan 2:10.
Pierwszy Tesaloniczan, 5 rozdział. 23-24. Bo tu jest ważny kontekst wcześniejszy. Może przeczytajmy od 16, żeby było wiadomo, o co chodzi.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre. Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokona. Bracia, módlcie się za
was. Już. Sam Bóg pokoju niech was poświęci, tak? On tego dokona. Znowu mamy fragment, który wyrwany z kontekstu mógłby sugerować, że tak naprawdę od nas niewiele zależy i wszystko, co my robimy, to i tak jest z Boga, więc nawet nie za bardzo się trzeba wysilać i starać.
Mało tego, bo
zgadza się?
On jest wierny.
Tak, ale popatrzcie, co jest wcześniej. Ale popatrzcie, co jest wcześniej. Specjalnie przeczytaliśmy to, co jest wcześniej. Mamy wykazać pewną postawę. Mamy pewne rzeczy robić. I jeśli my to robimy, to co się dalej dzieje? Wtedy Bóg... Bóg nas w zupełności poświęci. On w nas tego dokona wszystkiego. Dlaczego? Bo my jesteśmy posłuszni Bożej woli. I Bóg nas będzie prowadził. Nic nam się nie może stać. Nic złego nam się nie może stać duchowo, jeśli my jesteśmy posłuszni Bogu. Bo Bóg się troszczy o to, żebyśmy wytrwali. Ale co? Z naszej strony musi być chęć posłuszeństwa Bogu. Trudno mówić o dokonywaniu tego, jeśli się nie pojawi to, co jest wcześniej. Otwórzmy sobie jeszcze pierwszy list Jana. Piąty rozdział. Siedemnasty, osiemnasty werset.
Wszelka niesprawiedliwość jest grzechem, jest jednak grzech nie na śmierć. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy, ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a złego nie dotyka.
Kiedy zły nie dotyka człowieka?
Kiedy zachowujemy samych.
Właśnie, zobaczcie, kiedy my zachowujemy samych siebie, wtedy diabeł nie ma do nas dostępu. Dlaczego? Bo trwamy w Bogu.
No te poprzednie wersety, co pokazywałem.
Tak. To... I teraz zobaczcie, Bóg sprawia w nas chęć i wykonanie. To prawda. Ale co musi poprzedzić to?
Postawa.
Postawa, decyzja.
Tak. Bóg nas zachęci do tego. Wesprze. Uzdolni nas do tego, żebyśmy tak postępowali. Ale musi być nasza właściwa postawa. Czyli jakbyśmy powiedzieli, żeby to określić, Bóg sprawia w wierzących chęci wykonanie według swego upodobania. Czy to jest niezależne od nas, czy zależne w jakiś sposób?
Zależne od decyzji, od postawy.
Od pragnienia serca.
Popatrzmy sobie wcześniej. Czwarty werset. On nie jest oderwany od tego. List Filipian 2:4.
Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych.
Piąty. Niech będzie was takie nastawienie umysłu, jakie było w Jezusie Chrystusie. Więc jeśli mamy staranie i nasz umysł jest odpowiednio nastawiony i jesteśmy takiej postawy, jaka była w Jezusie Chrystusie, to wtedy Bóg sprawia w nas i chęć, i wykonanie. Pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy być posłuszni Bogu, to też nie możemy liczyć tylko na siebie. Bo można dojść do wniosku, że ja teraz jestem taki, czy siaki, czy owaki. Nie. Ty jesteś dlatego, że Bóg cię wspiera, pomaga, dodaje ci siły. I to jest również posłuszeństwo Bogu. Dlaczego? Bo jeśli jesteśmy posłuszni Bogu, to Bóg nas będzie prowadził. Więc jeśli chcemy, żeby Bóg nas prowadził, to jacy mamy być? Posłuszni Bogu. Trudno, żeby Bóg nas prowadził, jeśli my nie będziemy posłuszni Bogu. Trudno oczekiwać Bożego błogosławieństwa i tych uczynków, które Bóg dla nas przygotował. Dobrze.
Znowu,
tak?
Wyrywając po prostu werset, biorąc go, no to można z nim zrobić, co się chce.
Tak, tak.
I to się wiąże z nauką, że człowiek tak naprawdę nic nie może zrobić, wiecie, i człowieka się
jest
robi...
Jest z gruntu grzeszny, martwy takiego, i tak, nic nie może takiego, dobrego zrobić.
Takiego robota po prostu się robi z człowieka i tylko Bóg. Gdzie nawet w tym rozdziale, ile jest poleceń, które człowiek ma dokonać wyboru. Albo będzie robił coś z kłótliwości, albo nie będzie. To, przepraszam, to Bóg będzie za mnie dokonywał tego wyboru? Ja wiem, co się Bogu podoba. Ale ja mogę dokonać wyboru, niestety, złego i będę podlegał karceniu. No bo gdybym nie mógł dokonać złego wyboru, to po co to karcenie, o którym w liście do Hebrajczyków czy w innych miejscach jest mowa. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, żeby druga skrajność, że to ja teraz, wiecie, ja. Już Bóg to w zasadzie, no Bóg mnie tam usprawiedliwił, zbawił i tak dalej, ale teraz ja będę, wiecie, dobrych uczynków dokonywał. Co ja będę robił, wiecie, to ja.
I to zrodzi pychę.
No zaraz, no to popadamy w kolejną skrajność i w grzech. Bo bez Boga ty nic nie możesz uczynić. Ale ty dokonujesz wyboru, czy ty chcesz żyć zgodnie z Duchem Świętym, zgodnie z Bogiem, czy chcesz żyć no tak jak ty. Chcesz. Czyli znowu kilka skrajności, ale po raz kolejny jak gdyby się potwierdza, no werset często wyrywany z kontekstu, a ten werset często jest używany do różnych rzeczy, no i niestety nie patrzą ludzie po prostu nawet na najbliższy kontekst, nawet nie trzeba gdzieś do innych listów sięgać, tylko tutaj, nawet do tego rozdziału, żeby zobaczyć, że człowiek dokonuje wyboru, ale albo zgodnego z Bożą wolą, albo nie, albo opierasz się na Bożej łasce, Bożej miłości, na Bożej woli, Bożej pomocy we wszystkim, albo ty sam dokonaj wyboru.
Zobaczmy jeszcze sobie na koniec 13 rozdział listu do Hebrajczyków. Nie będziemy całego czytać. Natomiast ten rozdział jest... To są zalecenia, jak postępować. Tak? Pamiętajcie o więźniach, małżeństwo we czci, postępowanie od chciwości, poprzestawajcie na tym, co macie, i szereg różnych zaleceń, prawda? Przypomnienie Jezusa Chrystusa i na koniec módlcie się za nas. I od 20 wersetu przeczytajmy do 21.
A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, naszego Pana Jezusa, niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali Jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.
Niech was uczyni doskonałymi w każdym, jakim?
Dobrym uczynku.
Czyli ten uczynek jest dobry. Tylko że my często nie potrafimy tego zrobić tak, jakby się Bogu podobało. I Paweł mówi co? To ja się modlę o to, żeby te wasze dobre uczynki Bóg tak poprowadził, żeby to było wszystko super. Czyli Boża łaska, Boże wsparcie jest potrzebne. Dlaczego? Bo może być chęć, tak? Ale nie wszystko może wyjść jak trzeba. I Paweł mówi, a ja się modlę o to, żeby to wszystko było idealnie. Ale co musi się najpierw pojawić? Ano chęć, nastawienie umysłu, pragnienie bycia posłusznym Bogu. I Bóg wtedy wszystko doprowadzi. Trudno mówić, że ktoś żyje po swojemu, a Bóg go prowadzi, słuchajcie, ktoś tam coś tam zrobił, a to też jest dla niego potrzebne, to, że tam problemy ma, że z własnej głupoty cierpi. Wszystko dobrze. No nie do końca. Bóg może to obrócić ku dobremu, nawet takie złe postępowanie, ale trudno je nazwać dobrym.
Abyście spełniali Jego wolę.
A nie swoją.
Nie swoją.
Więc jeżeli grzeszymy...
Nie diabła, nie swoją, tak. Tylko Bożą wolę. Tak?
Trudno powiedzieć, że robiąc, popełniając grzechy, spełniamy Bożą wolę, bo tak nie jest. Prawda? Więc ten fragment, zobaczcie, też pokazuje, że musi być pewna postawa i chęć nastawienia i wtedy Bóg pomaga. I On ostatecznie odbiera sobie chwałę z tego, co my robimy. Ale nie dlatego, że robi to za nas, a dlatego, że nas wspiera w tym, co my chcemy zrobić. Czyli to jest jasne, tak? Że Bóg sprawia w nas chęć i wykonanie według swego upodobania. Okay. Pytania? Pytania?
Nie.
To 14. To jest najtrudniejsze.
Wszystko czyńcie bez szemrania i sporu.
Bez szemrania. Mhm. To jest najtrudniejsze. Mhm. Bo to jest narzekanie pod nosem.
Tak, też to tak rozumiem.
Bardzo trudno to wykonać, ale Bóg daje siłę, bo często narzekamy pod nosem. Tak, nic nie powiemy,
nawet nie głośno,
ale sobie narzekamy pod nosem. Zgadza się? Mhm.
Zgadza się.
A to jest złe. I pierwsza osoba, do której to mówię, to jestem ja. Zdarza się wam narzekać pod nosem?
Niestety tak.
Zdarza się. A Słowo Boże mówi, żeby tego nie robić. Nie zdarza się.
Wszyscy ci mówią,
zdarza się narzekać pod nosem.
Jak się nie zdarza, to porozmawiamy, bracie, po spotkaniu i omówimy sobie różne sytuacje.
Słuchajcie, narzekanie nie bez szemrania. I to słowo szemranie to właśnie takie mamrotanie, mruczenie pod nosem.
Ja się patrzę, chcę zobaczyć.
Właśnie to jest to. To oznacza właśnie to. Takie pod nosem narzekanie, mruczenie takie, mamrotanie.
Prosty powiem, nie?
Narzekanie.
Taki, że się nie podoba mi coś, nie? Ale wiem,
tak,
że
to
jest nie
takie
może
narzekanie.
Podobać,
tak, że mam... no, może się nie podobać. No.
No tak, ale należy wykonać i cześć.
Wszystko wiem, czynić bez szemrania. Tam sporów to będzie jednomyślność. Tutaj w posłuszeństwie, bez narzekania. Bo czasami są rzeczy, które robimy, ale które nam się nie podobają i tak sobie pod nosem możemy ponarzekać.
Powiem wam, że nieraz mi się zdarza, że idę, dziękuję za jakieś próby, ale widzę, że w sercu nieszczerze, po prostu tak już z takim, że
ale
dziękuję po prostu
mimo
z zasady,
wszystko
nie?
Trzeba to robić.
Oczywiście, że tak.
Tak,
tylko, że no...
Trzeba. Bóg widzi nastawienie naszego serca, słuchajcie, i jeżeli nie ukrywamy tego przed Bogiem, przynajmniej śmieszne, no nie próbujemy tego ukryć, to jest jakiś totalny absurd i śmieszne, ale prawda? Można to robić, słuchajcie, można to robić, można udawać nawet przed Bogiem, jak ktoś nie rozumie.
Dla mnie to się kojarzy.
I co, Rafał, sprawdziłeś?
Tak, to jest tak, jak mówisz, to słowo oznacza szemranie, pomruk, narzekanie,
tak.
A pochodzi od słowa mruczeć, szemrać, narzekać na coś. I niestety patrzę w Nowym Testamencie, gdzie tu użyte jest to i uczeni w piśmie szemrali, Żydzi szemrali, nie szemrzyjcie między sobą,
no.
Uczniowie szemrali też, zdarzało się.
To takie ciche, takie wiecie, pod nosem, takie między sobą szu, takie. I Słowo Boże mówi, że bez narzekania, bez szemrania właśnie takiego, bez...
Wiesz, że to już chyba, jak się chce coś powiedzieć, to już chyba lepiej powiedzieć to głośno i wyjaśnić sprawę, niż niż szemrać, prawda? Bo wtedy szybko można sprawę wyjaśnić. No, oczywiście to może,
łatwe, nie?
To może dotyczyć wielu, jak gdyby to szemranie wielu aspektów różnych, nie?
Zauważcie, że ja to umiejscowiłem w posłuszeństwie. Bo wydaje mi się, że to ma związek. Dlatego, że posłuszeństwo przejawia się nie takim, jak popatrzyliśmy na Pana Jezusa, to pamiętacie, co dostrzegliśmy w kwestii posłuszeństwa?
Jak baranek.
Słucham? Tak, ale jedną kwestię ja poruszyłem w kwestii posłuszeństwa Pana Jezusa. Na czym ona polegała?
Na jednomyślności.
Tak, to była kolejna rzecz, bardzo dobrze, ale na czym konkretnie ona polegała? Ona się wiąże z jednomyślnością. Bardzo dobrze, Ewelina. Natomiast na czym polegało posłuszeństwo Pana Jezusa? On robił to, co mówił Ojciec? Robił. Ale powiedzieliśmy sobie, że można coś robić z chęcią i z niechęcią. Efekt będzie ten sam. Praca będzie wykonana. I kiedy robimy coś z chęcią, to nie ma narzekania. Ale kiedy robimy coś z niezadowoleniem, to robimy to, ale co? Podnosimy, prawda? Sobie narzekamy, prawda? Dlaczego? Bo robimy coś, ale nie jest to dla nas przyjemne i miłe. Dlatego posłuszeństwo tutaj, tak jak u Pana Jezusa, to ja to tu umiejscowiłem, żeby wszystko robić bez szemrania i sporów, tak? Bez tego szemrania, żeby zgadzać się z Bożą wolą, zgadzać się z tym, jak Bóg mówi, żeby żyć. Bo jeśli z tym nie będziemy zgadzać, to pewne rzeczy jesteśmy w stanie zrobić. Ale nie będzie to wypływało z naszego nastawienia umysłu. I wtedy pojawia się narzekanie. Tak mi to wychodzi.
Ciekawe, to drugie słowo może mieć jak najbardziej pozytywne znaczenie, bo to jest dialogismos, może oznaczać rozważanie, zastanawianie się, myśl, opinia, ale też dyskusja. A wychodzi od słowa rozliczyć się, rozważyć, zważyć, debatować, dyskutować. Czyli może być jakby użyte jak najbardziej w pozytywnym znaczeniu, ale też, o, na przykład widzę tak na szybko, że uczniowie, Pan Jezus mówi, czemu rozmawiacie, że nie macie chleba? Czyli Pan Jezus oczekuje od nich jakiegoś, wiecie, właściwych myśli, właściwego działania, a oni zaczynają debatować. W tym znaczeniu to jest właśnie najwyraźniej użyte. Bo no, słowa greckie można rozumieć czasami...
Na różne sposoby można używać i one oznaczają to, co oznaczają. To tak jak i w innych językach. Każde słowo może być użyte w różnych jeszcze niuanse, ma różne jakieś takie, wiecie, i nawet idiomy pewne.
Tak, i to tłumaczę, no, to ta znajomość języka, tak, używania słów w odpowiednim kontekście, bo kontekst determinuje, jakie znaczenie ma to słowo tutaj. No i najwyraźniej ma to znaczenie negatywne
tutaj, w tym momencie. Tak, i polega na tym, że się z czymś nie zgadzamy. A tak, to się będzie pojawiało narzekaniem pod nosem, czyli dyskutowaniem sam ze sobą.
Tak. Tak.
Z wirtualnym, takim wyimaginowanym tym, tak? Będziemy się kłócić. Ewentualnie będziemy wyrażać swoją dezaprobatę dla tego, co się dzieje.
Przepraszam. No. Wydaje mi się, patrząc w kontekście na początku rozdziału o postawie, jakiej mówi apostoł Paweł, postawie Filipian, i to cały czas jakby powracając do tych pierwszych wersetów z drugiego rozdziału.
Tak, dlatego mówię, że te bez szemrania, czyli takiego narzekania sobie pod nosem, jakiegoś dyskutowania niepotrzebnego nie ma. Tak? Że człowiek to robi i zgadza się z czymś, to nie będzie wtedy pojawiała się właśnie taka postawa. I następny fragment, następny werset, następne zdanie, stwierdzenie, które mówi Paweł w kwestii posłuszeństwa jest gdzie? Zobaczcie.
Nienaganie, niewinne dzieci Boże, bez zarzutu.
No, można to zrobić, aczkolwiek ja to wstawiłem w prześladowaniach, powiem szczerze, bo to mi się łączy z prześladowaniami, bo pośród rodu złego i przewrotnego. Ale też, no, wiąże się to z posłuszeństwem, natomiast...
17?
16 jest 16. jeszcze. bo to się ściśle wiąże z posłuszeństwem 16.
A zachowując słowo życia.
No właśnie. Zachowując słowo życia.
Tam, gdzie mieliśmy zbawieni przez.
Czyli popatrzcie. Pośród rodu złego, zachowując słowo życia, aby mógł się chlubić w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno pracowałem. Zachowując słowo życia. Jednomyślność wiąże się z zachowywaniem słowa życia. W posłuszeństwo. Dlaczego? Bo jesteśmy czemuś posłuszni. Komuś posłuszni, tak? I zachowujemy to, co ktoś powiedział. I teraz co to jest? Kto to jest te słowo życia? Co to jest te słowo życia? Kilka fragmentów, które troszeczkę nam to rozszerzy. No bo mówimy Słowo Boże, tak? Słowo Boże, Słowo Boże. Okej, ale to w takim razie, jeśli Słowo Boże, to muszą być fragmenty, które to potwierdzą, prawda? No i zaczynamy. Najpierw, tak nie po kolei, ale po kolei. Drugi Piotra, trzeci rozdział. 1-2, bardzo znany fragment. Na pamięć niektórzy znają.
Jeszcze raz, drugi.
Drugi Piotra, trzeci rozdział, 1-2.
Umiłowani, piszę do was już ten drugi list, w nich przez przypominanie pobudzam wasz czysty umysł, abyście pamiętali słowa wcześniej wypowiedziane przez świętych proroków oraz przekazanie od nas, którzy jesteśmy apostołami Pana i Zbawiciela.
No. I tutaj mamy tak. Umiłowani, piszę do was już ten drugi list, w nim przez przypominanie pobudzam wasz czysty umysł. Bo jesteśmy, mamy odnowiony umysł, prawda? Abyście na co pamiętali?
Słowa wcześniej wypowiedziane.
Przez świętych proroków i na przykazanie od nas, który jesteśmy apostołami Pana Jezusa. Czyli są słowa, które kto przekazał?
Prorocy i apostołowie.
Prorocy, apostołowie. A im kto to polecił przekazać? Oni od siebie mówili? Nie. Pan Jezus Chrystus im to przekazał. Oni od siebie nie mówili. I teraz nasze umysły mają cały czas pamiętać o tym, co powiedzieli apostołowie i prorocy. Czyli to są słowa pewne wypowiedziane. One zostały spisane i my mamy o nich pamiętać, tak? Następny fragment. Pierwszy list Jana, 1:1. Pierwszy list Jana, 1:1.
To, co było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, nas opatrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, o słowie życia.
Czego dotykały ręce apostołów?
Chrystusa.
Jezus jest nazwany słowem życia, prawda? No dosłownie, słowem życia jest nazwany Jezus. Czyli mamy fragment, w którym sam Pan Jezus Chrystus nazwany jest Słowem Życia i to, co mówił, jest nazwane Słowem. To, co wypowiadał. Zobaczmy dalej. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Szósty rozdział, od 63 do 68.
Duch jest tym, który ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które ja wam mówię, są duchem i życiem. Lecz są wśród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus wiedział bowiem od początku, którzy nie wierzyli, kto go ją zdradzi. Dalej, tak?
Tak.
Aha, do 68.
Tak.
I mówił, dlatego wam powiedziałem, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mi nie jest to dane od mojego Ojca. Od tego czasu wielu jego uczniów zawróciło i więcej z nimi chodziło. Wtedy Jezus powiedział do 12, czyli wy chcecie odejść? I odpowiedział mu Szymon, Piotr. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.
Jezus jest słowem życia, słowem żywota, a Piotr mówi co? Ty masz
słowa życia wiecznego.
Dlaczego? Bo to, co ty mówisz, Jezus mówi, to, co ja do was mówię, jest czym? Słowem?
I duchem.
Duchem i żywotem. To, co ja do was mówię. Więc popatrzcie, Jezus sam, będąc słowem życia, bo jest Bogiem, wypowiada słowa, które są żywotem, które dają życie wieczne. Czyli informacja przekazana przez Pana Jezusa, przez Boga w Słowie, w Piśmie Świętym, daje życie. Tak? Czyli dowiadujemy się tam pewnych rzeczy. I to jest słowo życia jakiego?
Wiecznego.
Wiecznego. Więc pamiętamy cały czas, co mają zachowywać. Słowo życia mają zachowywać Filipianie. Słowo życia mają zachowywać. Więc teraz pytanie, musimy zobaczyć, co w tym miejscu apostoł Paweł ma na myśli. Co oni mają zachowywać, tak? Żeby wiedzieć, a nie zgadywać. Następny fragment. Objawienie 19:13. Objawienie 19:13.
Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi Słowo Boże.
Kto? Jezus nazywa się Słowo Boże. To już wiemy, tak? Że Jezus Chrystus to jest Słowo Boże. Słowo Boga. Słowo Boże. I czytamy w Jana. Na początku było Słowo, Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Więc Jezus jest Słowem Żywota nazwany. Jako Bóg Wszechmogący. Ale również to, co wypowiada, jest nazwane Słowem Życia. Czyli informacja przekazana przez Boga jest Słowem Życia, bo pochodzi od Słowa Życia. I teraz jeszcze jeden fragment. Dzieje Apostolskie, 7 rozdział 38. To jest przemówienie Szczepana.
7:38?
Tak czy nie?
Dzieje.
Tak, to jest przemówienie. 7:38. Może nawet od 37.
To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela: proroka, jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać. On to był w zgromadzeniu na pustyni z aniołem, który mówił do niego na górze Synaj i z naszymi ojcami. On przyjął żywe słowa Boże, aby nam je przekazać.
Co mówi Szczepan? Że Mojżesz, będąc na górze, przyjął jakie?
Słowa
żywe. Żywe słowa Boże, żeby nam je przekazać, bo rozmawiał z Bogiem. Bóg przekazywał Abrahamowi, Mojżeszowi co? Prawo, które Bóg nadał Żydom. I co jest powiedziane? Kto je będzie wypełniał, będzie żył. Tak było powiedziane? Z całego serca, z całej duszy będziesz żył. Będziesz miał społeczność z Bogiem cały czas. Żydzi mieli to robić. Zobaczcie, wszystko, co Bóg wypowiada, jest słowem żywota. Dlaczego? Bo on sam jest słowem żywota. Bez niego nic nie powstało, co powstało. On rzekł i się stało. Wypowiedział słowa i się stało. Bo Bóg, tak? On jest słowem żywota. On powołuje do życia wszystko. I on przekazuje informację, która daje życie. Czyli społeczność z Bogiem. Czyli podsumowując. Wcześniej pewnie wiedzieliśmy, że chodzi o Pismo Święte, prawda? Ale teraz, po przeczytaniu tych fragmentów, jest pewność. Że jeśli nam ktoś powie, Jezus jest słowem żywota, tak. I to, co mówi, jest nazwane słowem żywota. Że nie mają zachowywać Jezusa, tylko mają zachowywać słowa, które przekazał Jezus przez proroków i apostołów. I oni mają zachowywać, pamiętać o tym, co Bóg przekazał, jakie informacje. Między innymi to, co pisze Paweł. Czyli zachowując słowo życia, abym się mógł się chlubić w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno pracowałem. Czyli kiedy Paweł będzie się chlubił? Jeżeli będą zachowywać słowo życia. Warunek. Dlaczego? Bo to jest ważne, żeby wytrwać w wierze.
Co z tego, że głosił, jak wszyscy grzeją w grzechach, tak? Po czym się chlubić?
Paweł płacze nad tym, co robią Koryntianie. Rozpacza nad tym. Przykro mu jest. Przykro mu jest w niektórych sytuacjach. Natomiast tutaj to jest posłuszeństwo, słuchajcie, zachowywanie słowa życia, bo jeśli my pamiętamy, co Bóg do nas mówi i mamy właściwe nastawienie umysłu i pamiętamy o tym, co Bóg powiedział, wiemy, co mamy zrobić, to szybciej to zrobimy, niż jak nie wiemy. Albo nie zachowujemy tego. Tak jak czytaliśmy w liście Jakuba, prawda? Przeczytał, zobaczył, odszedł i zapomniał. To można powiedzieć, że taka osoba zachowuje słowo życia? Nie. Ona nie zachowuje, bo ona zapomina. a zachowujesz, to znaczy przeczytałeś i pamiętasz. Usłyszałeś i pamiętasz. Pielęgnujesz to słowo w głowie. Więc jest to też forma posłuszeństwa. To się zawiera w posłuszeństwie. Czyli tak, posłuszeństwo zaczyna się od nastawienia. Potem, co się pojawia po nastawieniu umysłu?
Będzie wykonanie.
Czytajcie. Czytajcie następny werset. 12 werset. Boję się drżenie. Właściwa postawa. Troska o to, żeby być posłusznym. Dalej co się pojawia? No Robert, mówiłeś. Boża pomoc, tak? Boża pomoc. Jeśli chcemy postępować właściwie, Bóg nam pomoże. Boża pomoc się pojawia. Co jeszcze pojawia się w posłuszeństwie? Kolejna rzecz.
Zgoda z wolą Bożą.
Zgoda z wolą Bożą. I na koniec? Słucham?
Zachowanie.
Czyli, mówiąc naszym językiem potocznym, tak? Pamiętanie o tym wszystkim, co Bóg mówi w Piśmie Świętym, tak? Bo powiedzieliśmy sobie, że chodzi o to, co Bóg powiedział do ludzi, a Pismo Święte jest takim przekazem, pełnym przekazem Boga do ludzi. Tu wszystko jest, co jest potrzebne do życia i pobożności. Więc słowo żywota to Jezus Chrystus, wcielony Bóg i wszystkie słowa, jakie Bóg przekazał ludziom o Jego woli względem nich. No i mamy posłuszeństwo, popatrzcie. Ono się zaczyna w sercu, w umyśle, tak? Poprzez uczynki i kończy się również w umyśle. Pamiętasz cały czas o tym. Czyli postępowanie jest wynikową tego, co masz w sercu i co pamiętasz. Jeżeli nie pamiętasz woli Bożej, to trudno mówić, żeby się robił. Jeśli nie masz pragnienia, nastawienia do postępowania według woli Bożej, też nie będziesz tego robił. Czyli u podstawy uczynków leży pragnienie. Tych uczynków, które się Bogu podobają. Bogu podobają. Nie? No. Czyli mamy zamkniętą taką klamrą, zamknęliśmy kwestię posłuszeństwa. I Jezusa posłuszeństwo, zauważcie, było takie samo. Jezus miał pragnienie posłuszeństwa Ojcu, zgadzał się ze wszystkim, nigdy nie narzekał, przypominam to, i mimo, że był bardzo blisko z Ojcem, bliżej niż ktokolwiek z nas kiedykolwiek będzie, bo to jest Bóg, Bóg. To jak się modlił, to mówił: Ojcze, cały czas z szacunkiem. Nigdy nie czytaliśmy, żeby sobie kumplowali. Nie ma ani jednego formy, której Jezus by powiedział o Ojcu w sposób z brakiem szacunku. Mimo, że ta sama natura, wieczny Syn Boży.
A gdy miał coś przeciwko komuś, to mówił wprost, a nie jak oni szemrali przeciwko Jezusowi, a Jezus mówił prost.
Tak. Także popatrzmy, że jak gdyby te kwestie, które są omówione względem nas, musimy pamiętać, że Jezus postępował w taki sam sposób, jak my mamy postępować. On to już zrobił, on pokazał, że można to zrobić. A my mamy wsparcie Boga. On miał, był Bogiem. A my, żeby móc postępować właściwie, mamy wsparcie Boga. Bóg nas posili, doda nam sił i przeprowadzi nas i będzie mu się to podobać, co my zrobimy.
Ten, który sam był Bogiem, tyle się modlił i tyle prosił Ojca o wszystko. I to trwało czasami, poszedł na modlitwę na noc, prawda? Ten, który sam był Bogiem i można by było powiedzieć, no to po co, tak? To o ileż bardziej my potrzebujemy tego. Tak. Tylko sobie czasami zapominamy o tym, nie zdajemy sobie z tego sprawy, no a Słowo Boże nas przypomina, przypomina nam o tym.
Słuchajcie, zobaczmy jeszcze, co tutaj ten fragment mówi o uniżeniu. I na dziś skończymy to i za tydzień będziemy kontynuować. Ja wam powiem, z czego macie się przygotowywać w ogóle już wcześniej, żeby to tak z wyprzedzeniem, ale dzisiaj jeszcze o uniżeniu sobie powiemy. I czym się charakteryzuje uniżenie? Popatrzcie od początku tekstu i gdzie byście widzieli uniżenie. Oczywiście no to wszystko się zazębia, tak? Ale bezpośrednio, gdzie widzicie uniżenie?
Uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Trzy. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego, ale i o to, co innych. Cztery.
Ale jeszcze trzy. Tylko kawałek przeczytałeś.
Nie czyńcie nic kłótliwości, ani próżnej chwały.
O! A kłótliwość jest przejawem uniżenia, czy nie?
Nie, to nie jest.
Nie.
To szukanie.
To moje racje.
No. Więc uniżenie przejawia się w braku kłótliwości. Nie kłócimy się.
I w unikaniu próżnej chwały.
Tak? I w unikaniu próżnej chwały. Tak.
Pierwszy.
Nierządni próżnej chwały. No, bo jeszcze jest chwała pełna. Ale chwały zgodził tylko Bóg, także Jemu należy się chwała i cześć. Nierządni próżnej chwały. I zobaczmy sobie dwa fragmenty. 1 Koryntian 13:4.
Miłość jest cierpliwa, jest życzliwa. Miłość nie zazdrości, nie przechwala się, nie unosi się pychą.
No proszę, miłość jest taka, to następne już o miłości, ale popatrzcie. Nie unosi się pychą. Nie przechwala się. Po prostu prawdziwa miłość jest umierzona. Nie kłóci się. Nie jest żądny próżnej chwały. Co dalej Ewelina mówiła? Uważa jednych drugich, czy to ktoś inny mówił? Za wyższych od siebie. Jedni drugich uważać za wyższych od siebie. Jeszcze drugi fragment nierządni próżnej chwały, to jeszcze Galacjan 5,26 zobaczmy sobie, bo to też jest ciekawy fragment. Tam dokładnie jest opisane, co to znaczy żądni próżnej chwały. Można powiedzieć, o co tutaj chodzi z tą próżną chwałą, tak? Ale Galacjan wyjaśnia, co? Który? 5,26.
Nie bądźmy żądni próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc.
Wiadomo, o co chodzi z próżną chwałą? Drażnienie jednych drugich i zazdroszczenie. Bo chce być lepszy. Próżna chwała. Ona się bardzo precyzyjnie objawia. I uważanie jedni drugich za wyższych od siebie. Zobaczmy, Efezjan 4:1-3.
Proszę więc was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju.
Tak. Kolosan 3:8.
Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko. Gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust.
I Jakuba 1:21. Kto przeczyta?
Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze.
Czy to się wiąże z uważaniem jedni drugich za wyższych od siebie?
Tak.
Popatrzcie, bo to tak. Niekłótliwi, nierządni próżnej chwały i kolejne, uważanie jedni drugich za wyższych od siebie. Popatrzcie, że jest kolejność. Jeśli ktoś jest kłótliwy, żądny próżnej chwały, nigdy nie będzie uważał innych za wyższych od siebie, tylko siebie za wyższego od innych. prawda? Więc popatrzcie, jest kolejność. Niekłótliwy, nierządny próżnej chwały. Kolejną kwestią jest nieuważanie siebie za wyższego od innych, czyli uważanie jedni drugich za wyższych od siebie. Czyli okazywanie ludziom szacunku. Nie traktowanie wszystkich jak przygłupów, tak? Ale traktowanie ludzi z szacunkiem. Tak? Docenianie innych ludzi. Szacunek do innych ludzi. A to się będzie wiązało, że jeśli kogoś uważamy za wyższego od siebie, to się z nim nie będziemy kłócić i nie będziemy nad niego się wywyższać. Słuchajcie, bo jeżeli naprawdę ktoś jest wysoko, tak, no to my zachowamy zawsze swoje miejsce, bo nie uda się, nie? Natomiast taka postawa powinna towarzyszyć na każdy dzień. Jezus się nigdy nie kłócił, nigdy nie był żądny próżny chwały. Jemu chwały oddawano tylko wtedy, kiedy należała mu się chwała, on ją przyjmował. Ale on nie oczekiwał czegoś, czego, co mu się nie należało. Nigdy nie wywyższał się. Skłaniał się do malutkich, jest napisane, tak? Pochylał się nad ludźmi, nikogo nie dyskredytował. Z celnikami jadł, tak? Dlaczego? Bo pragnęli słuchać Słowa Bożego i pragnęli się nawrócić. Nazywał ich chorymi, chorzy potrzebują lekarza, tak? Pamiętamy Jezusa z postawy, że on w taki właśnie sposób traktował ludzi. Ale tych, którzy się wywyższali, krytykował, mówił wprost. No i mamy ten czwarty werset. Dbanie nie tylko o to, co swoje, ale i o to, co innych. Dbanie nie tylko o to, co swoje, ale i o to, co innych. Czyli tutaj chodzi o to, że nie to, że nieważne, co nasze. Normalną rzeczą jest troszczyć się o to, co swoje. To wszyscy to robią, tak jak wszyscy siebie kochają. Nie? Tego nie trzeba się uczyć. Ale chodzi o co tutaj? Popatrzcie w kontekście całego rozważania, uniżenia. Niekłótliwi, nierządni, próżni chwały. Uważający innych za wyższych od siebie. Jedni drugich za wyższych. I co jeszcze? Dbanie również o to, co innych, o potrzeby innych, nie tylko swoje. Zobaczmy, 1 Koryntian 13:5.
O postawę, o podejście do drugiej osoby, o traktowaniu.
Tak,
tak. Nie postępujcie nieprzyzwoicie.
Nie postępuje nieprzyzwoicie, aha, o miłości miłość, cały czas.
Nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego.
Nie szuka swego. Nie szuka swego. Samo tutaj, dbanie nie tylko o swoje, ale i o to, co inny. I 1 Tesaloniczan, 3 rozdział. 11:13. 1 Tesaloniczan, 3 rozdział, 11:13.
A sam Bóg i nasz Ojciec i nasz Pan Jezus Chrystus niech utoruje waszą drogę do was. Pan zaś niech sprawi, że będziecie wzrastać i obfitować w miłość do siebie nawzajem i do wszystkich, taką jaką i my mamy do was, aby wasze serca zostały utwierdzone jako nienaganne w świętości wobec naszego Boga i Ojca, na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi.
Mają obfitować w miłości do kogo? Bo tu jest o miłości. Do siebie nawzajem. Jeśli jest takie uczucie między ludźmi, to oni dbają nie tylko o swoje, ale również o to, co inne. O potrzeby mają troskę również o inne.
Ja się śmieję, bo Uśmiecham się sam do siebie, bo ja ten 24 tak dosłownie brałem, nie wiem, że wchodzę do ciebie do domu, do Rafała. To ja tu dwa razy bardziej staram się zadbać, nie narozrabiać, bo to jest ich. A u ciebie ja się rozsiądę w krzesło pęknie. Wiesz, o co chodzi. W ten sposób, nie? Dzisiaj tak spojrzałem na to.
Dbanie nie tylko o to, co swoje, ale co innych. Chodzi o potrzeby i troskę o innych ludzi, żeby dostrzegać potrzeby innych ludzi. Nie można na wszystkich patrzeć przez swój pryzmat. A cóż to wielkiego? No może tobie to jest nic wielkiego, a dla niego akurat inaczej. Może ty bez tego dasz się radę obejść.
Czyli swoje krzesło rozwal.
Ktoś nie.
No tak, tak? I stąd następuje mnie czasami...
Komuś. Ja jestem syty! No ale on jest głodny. Tak? Ale ja też jestem głodny. No to może ty dasz radę być głodny, a on potrzebuje zjeść. Rozumiecie? Nie można patrzeć na wszystkich przez swój pryzmat. I to jest bardzo trudne czasami. Bo mamy taką tendencję, jako ludzie grzeszni, do tego, żeby wszystko było tak, jak my chcemy, żeby inni robili to, co my chcemy. Rozumiecie? I często wtedy powołujemy się na ten werset, że o, ty myśl o tym, co cudze też, nie tylko co swoje, tak? Ale w kontekście jakim? No bo ja w tym momencie myślę o tym, co swoje, nie? I fajnie by mi było, ale to jest... Rozumiecie, że to jest chore.
Mhm. Nieobiektywne.
Chodzi o to, żebyśmy każdy z nas myślał nie tylko o tym, co swoje, ale i o tym, co cudze. Jeżeli wszyscy będą mieli właściwe podejście do tego, to wtedy jak wszyscy będą w taki sposób uniżeni, to będzie wszystko ok. Dlaczego? Bo nie będzie miejsca na samolubstwo. Ale też trzeba uważać, żeby moja postawa nie była wyrazem samolubstwa, że ja oczekuję czegoś od innych, ale ze swojej strony jak gdyby nie daję nic. Ja ten werset czytam tylko pod kątem siebie. I oczekuję od innych postawy, która mi będzie dobra. Ale co ty robisz? Jak ty masz troskę o innych, nie?
Biblia mówi, że to naturalne, że człowiek dba o siebie i o swoje ciało, o swoje... To jest naturalne, tak? Czyli jakby tu, żeby też nie zrozumieć opacznie, ty o siebie to już w ogóle nie miej żadnego, wiecie, starania tam... Nie wiem, różne takie... No ty masz, to jest naturalne, że masz, ale ty musisz patrzeć na to, co innych.
Nie można w kontekście.
Żeby teraz, przez to, co ty myślisz o swoich tak. rzeczach, żeby to nie było na pierwszym miejscu.
Ale to też wypływa z miłości.
Tak, teraz żeby nie popłynąć sobie w różnych rozważaniach, przypomnijmy sobie, jak Jezus dbał nie tylko o to, co swoje, ale i o to, co inne. Jak to się objawiło w Jezusie Chrystusie? No? Jak się objawiła uniżoność w Jezusie Chrystusie?
Że przyszedł.
Tak? Co się stało?
Umrzeć dla nas.
Gdyby dbał o swoje, zostawił to by nie umarł. No,
to by napisane, nie uznał za drapiestwo, za łup tego, że miał chwałę, był równy Bogu. Ale ogołocił się, przyszedł na ziemię. Dlaczego? Bo tego wymagała troska o innych. Tego wymagała troska o nas. Tu nie było innej możliwości. On nie myślał tylko o tym, co swoje, ale również pomyślał o tym, co inny.
To takie słowa mi się przychodzą Pana Jezusa, gdy mówił, a bliźniemu swemu czyńcie to, co byście chcieli, aby wam czynił.
Tak. Dokładnie. To czyńcie innym, co chcecie, żeby wam czyniono. Więc Pan Jezus pokazał taką uniżoność, bo myślał nie tylko o tym, co swoje, ale również o tym, co inny. Więc jeżeli taka postawa będzie w naszym umyśle, tak, to będzie ona podobała się Bogu. Bo może być często tak, że jak ja to mówię czasami, pomoc, co to jest pomoc? Pomoc to jest bardzo specyficzna rzecz, bo nam się wydaje, że my często pomagamy, ale niekoniecznie. Pomoc to jest wtedy, kiedy ktoś potrzebuje pomocy i my w tym momencie mu pomagamy. Ale nie jest pomocą, jeśli my pomagamy mu wtedy, kiedy my chcemy. Tak. Przykład. Czy możesz mi pomóc zrobić to i to? Ja mogę to zrobić, ale akurat w tym czasie mi się nie bardzo chce, wolałbym inny. Słuchaj, mogę ci to pomóc za 2 dni zrobić. To już nie jest pomoc. Bo wtedy my decydujemy, kiedy my chcemy pomóc. Ale pomoc to jest wtedy... Jezus przyszedł na ziemię wtedy, kiedy wymagała tego sytuacja, a nie kiedy mu się chciało. To było ustalone. Tak? Przyszedł tak, jak było ustalone, a nie tak, jak mu się chciało. Prawda? Więc pomoc to jest wtedy, kiedy my pomagamy komuś, kto w danym momencie potrzebuje pomocy. Jeśli nie możemy mu pomóc, to nie możemy. Ale to jest pomoc. I w taki sposób, jak my chcemy, żeby nam pomóc, to jest taka forma, jaką my potrzebujemy w danym momencie, tak? Jeśli ja potrzebuję szklankę wody, a ktoś mi podaje coś innego, to nie jest pomoc, bo ja tego nie potrzebuję. Rozumiecie? Już tak po ludzku tłumaczę na chłopski rozum. To jest pomoc.
Dzisiaj ci pomogło.
Tak, dzisiaj mi pomogło. To jest pomoc. Tak. O, proszę. Bardzo dobry przykład. Dzisiaj mi potrzebna była pomoc. Robert się spiął, przyszedł, pomógł. Okej. Okay. No i to było to. Taki przykład życiowy. Ale to jest właśnie to, że dbanie o to, co innych, czyli patrzenie na drugą osobę, czego ona potrzebuje, tak? I czy ja jestem w stanie to zrobić. To jest na tej zasadzie. I w danym momencie, w danej sytuacji. Mieć troskę po prostu o to. I o tym Pan Apostoł Paweł, słuchajcie, mówi. To jest efekt uniżenia. Dlaczego? Bo ja wtedy muszę czasami zrobić to kosztem siebie. Tak się zdarza, że może się tak zdarzyć, że ja to zrobię kosztem jakiegoś swojego zachowania.
Wyrzeczenia,
zachowania swojego, jak gdyby, no, niezależności swojej, różnych rzeczy.
Pole, nie pole.
I to jest przejaw uniżenia. Również miłości, ale przede wszystkim uniżenia, bo to czasami nas kosztuje. Kosztuje nas. Ale to się Bogu podoba.
Łukasza 10:27, no. A on odpowiedział, będziesz miłował Pana swego Boga całym swym sercem, całą swą duszą, z całej swojej siły i całym swym umysłem, a swego bliźniego jak?
Siebie samego.
Miłuj bliźniego nie tak bardziej. Jak siebie.
Będzie nie dobrze. Bardziej, jak siebie.
Wystarczy. Wystarczy, bo każdy kocha sam siebie.
A uczą, żeby pokochać siebie.
No to właśnie, no. Niezgodnie.
Słuchajcie, więc podsumujmy sobie przynajmniej ten fragment, bo już na dziś będziemy kończyć. Jak ma wyglądać nasze posłuszeństwo?
Mądrze.
Bardziej szczegółowo bym chciał coś.
Zachowujemy słowo życia, w którym jest sam Jezus, Jego postawa i Jego słowo. I Słowo Boże. Całe. Mm-hmm. A zachowując to, nie możemy inaczej zachowywać, jak tylko wtedy, kiedy Boga kochamy. Chcemy być
Mu... Bojaźnią, szacunkiem, wykonujemy. Jesteśmy wykonawcami.
Czym się jeszcze charakteryzuje posłuszeństwo?
Zaczyna się od właściwego nastawienia.
Tak.
Że zgadzamy się z Bożą wolą.
Zgadzamy się z Bożą wolą, tak, to bardzo ważne. O czym jeszcze pamiętamy?
Że Bóg jest ogniem trawiącym.
Że Bóg jest ogniem trawiącym, czyli jak mu się podoba oddawanie czci. Tak, Bóg powiedział, jak mu się podoba. Nie trzeba zgadywać, nie trzeba się zastanawiać.
Sami sobie definiować.
Nie musimy nic definiować. Bóg powiedział, jak mu się podoba i tak trzeba robić po prostu.
Pokornie, bez jakiejś niepotrzebnej...
Miej na względzie, że masz do czynienia z ogniem trawiącym. Jakbyś zobaczył, to byś nie przeżył w tym ciele. Więc miej świadomość, z kim masz do czynienia.
I Bóg szuka takich, którzy by mu oddawali cześć.
W duchu i w prawdzie. Jana. Dlatego też trzeba pamiętać, z kim mamy do czynienia, że mamy do czynienia z wszechmogącym Bogiem. Mamy co jeszcze mieć w czynach, bo zaczyna się od umysłu i kończy się na zachowywaniu słowa, żywota, tak? Natomiast w życiu, w czynach mamy jeszcze o czym pamiętać, że sami jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić.
Potrzebujemy Bożego wsparcia.
Potrzebujemy Bożego błogosławieństwa i Bożego posilenia, ale ono nie nastąpi, jeśli co?
My nie będziemy postępować zgodnie z...
Jeżeli nasze postępowanie będzie niewłaściwe, więc popatrzcie, to się wszystko zazębia, kolejny raz utwierdzamy się w tym, bo to nie pierwszy raz my to zobaczyliśmy, kolejny raz utwierdzamy się w tym, że oczywiście Bóg nas zachowuje, Bóg nas błogosławi, Bóg wszystko dokona, ale warunek, my mamy okazać odpowiednią postawę. Że to wynika jedno z drugiego. Wbrew nam Bóg nic nie robi. I nie niezależnie od nas. A uniżenie na czym polega?
Że nie jesteśmy kłótliwi, nie dochodzimy z tego
traktowanie innych wyżej niż się.
Nie staramy się o innych.
Tak.
Nie mamy tego, co cudza, nie tylko się tego, co są.
Tak. Patrzymy na potrzeby innych. Ulżyć innym.
Ofitować miłość.
Nie wywyższać się na wzór Jezusa Chrystusa, bo Jezus się nigdy nie wywyższał. A przecież był Bogiem. Kiedy był na ziemi, nie wywyższał się. Ciekawe, nawet zabraniał demonom mówić, kim jest. No, także bądźmy takiej postawy umysłu, jaka była w Jezusie Chrystusie, pod względem posłuszeństwa, pod względem uniżoności. A dalej będziemy sobie jeszcze mówić o miłości, jednomyślności i prześladowaniu. Miłość, jednomyślność, prześladowanie. One oczywiście się zazębiają, pewne rzeczy jeszcze sobie powtórzymy, natomiast chciałem właśnie zaakcentować pewne kwestie przy okazjach tych, no bo akurat tutaj to było takie wyraźne. Słuchajcie, na dziś skończymy. Za tydzień będziemy kontynuować to i pomódlmy się.